Drodzy braterstwo, najsamciut pragnę złożyć siebie obowiązek. Wyjeżdżając z zboru, którego jestem członkiem, cały zbór prosił was tu bardzo serdecznie pozdrowić chrześcijańskim pozdrowieniem. Jak również mieliśmy przywilej gościć w ubiegłym tygodniu braci z innych zborów na takim kwartalnym nabożeństwie. Bracia też wyrazili zgodę na to, aby wam tu przekazać te serdeczne życzenia obfitych łaski błogosławień Bożej. Dziękuję. Spotkaliśmy się tu po to, aby słuchać, zastanawiać się nad Słowem Bożym. Tekst nasz, który jest naszą jakby hasłem konwencji, mówi o tym, aby wysławiać Pana Boga. Mówi o tym, że Pan Bóg jest dobry. Mówi o tym, że Pan Bóg ma dla nas wielkie miłosierdzie, ma dla nas wielką łaskę. Ale my wiemy, że nie tylko te przymioty mieszczą się w Panu Bogu, że takim jest Pan Bóg. Prorok Ijob w 37 rozdziale swego proroctwa, a w 22 wersecie zapisał takie słowa. Wszechmogący jest, doścignąć go nie możemy. Wielki w mocy. Nasz Ojciec Niebieski jest takim. Jest Bogiem Wszechmogącym, jest Ojcem Wszechmogącym. Nikt z nas doścignąć go nie może. Jest wielkiej mocy. Ale dalszy werset, część wersetu podaje. Wszakże sądem i ostrą sprawiedliwością ludzi nie trapi. Ten wielki Stwórca Wszechświata, ten wielki Ojciec nasz niebieski nie trapi nas, nie trapi nikogo ostrym sądem i sprawiedliwością. I właśnie słowa kończące ten werset będą tematem naszych rozważań. Jak wiemy, drodzy braterstwo, psalmista w psalmie 87 i w innych podaje taką myśl, wyraźnie nam przedstawia, że Pan Bóg jest tym Bogiem, który działa na podstawie sprawiedliwości. Że sąd i sprawiedliwość są gruntem stolicy Bożej. Czym jest sprawiedliwość? To postępowanie zgodne z prawem Bożym. To prawo, którego nie można przekroczyć bezkarnie. Sprawiedliwość to też czynienie słuszności, słuszności tej, która jest od Boga. W przypadku przekroczenia, drodzy braterstwo, sprawiedliwości należy uczynić zadośćuczynienie przez wyrównanie winy lub długu. Wszystko wydaje się przy tym określeniu, wszystko wydaje się dość prostym. Pan Jezus też powiedział w Ewangelii Świętego Mateusza w 6 rozdziale i 33 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A wszystko inne, wszystkie inne rzeczy dotyczące się do ciała są drugorzędnymi i będą nam dodane, otrzymamy je, jeżeli będziemy właśnie wykonywać to pierwsze. Jeżeli będziemy starać się szukać Królestwa Bożego. Szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Co znaczy, drodzy bracia, szukać Królestwa Bożego? Co dzisiaj to znaczy? To znaczy złożyć ofiarę ze wszystkiego, co posiadamy. Swego czasu, z myśli, energii, wpływów i zdolności, które posiadamy. To znaczy szukać Królestwa Bożego. Jeżeli to wszystko ofiarujemy Panu Bogu, szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Sprawiedliwości Królestwa będziemy wtedy szukać, jeżeli będziemy bezwzględnie wypełniać, wykonywać prawo Boże. Pan nasz powiedział w Ewangelii Mateusza: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy łakną sprawiedliwości, wszystkiego, co jest sprawiedliwe, mądre, oni są błogosławionymi. Mądra sprawiedliwość, drodzy braterstwo, to znajomość rzeczy duchowych. To jest mądra sprawiedliwość. Mądra sprawiedliwość to rozeznanie między dobrym a złym. Umiejętność ocenienia, co jest dobrym, a co złym. Mądra sprawiedliwość to też umiejętność stosowania rozumu, wiedzy osiągniętej w celu zrozumienia dobra i prawdy. Czym one są? Bo usta sprawiedliwego, tak jest powiedziane w psalmie, mówią mądrość, a język jego sąd opowiada. Czyli, że mądrością cechował się będzie i cechuje się tylko ten, który jest sprawiedliwy. Sąd będzie opowiadał ten, który jest według woli Bożej. To, co dotąd powiedzieliśmy, to, drodzy braterstwo, znaczy, że naszym celem jest staranie się o jak najwyższy poziom sprawiedliwości. Abyśmy, naszym staraniem było, abyśmy osiągnęli jak najwyższy poziom sprawiedliwości. Ale jak rozumieć słowa kaznodziei Salomona zapisane w 7 rozdziale, a werset 16. Nie bądź nazbyt sprawiedliwy, ani nazbyt mądrym, przed żebyś miał do zguby przychodzić. Czytając te słowa, wydawać się może, że one zaprzeczają wszystkiemu, co dotąd powiedzieliśmy. Że one jakby zaprzeczają całej nauce Słowa Bożego. A więc, co spowodowało, że Pan Bóg pozwolił na zapisanie takich słów? Pozwolił Salomonowi, aby Salomon to zapisał. Od strony Pana Boga to możemy przyjąć, że jest to napisane ku naszej nauce, abyśmy się z tego czegoś nauczyli. Czego? Natomiast od strony Salomona myślę, że odpowiedź znajdujemy w powyższym wersecie. Pisze to on jakby z doświadczenia. I 15 werset czytamy. Tom wszystko widział za dni marności mojej. Bywa sprawiedliwy, który ginie sprawiedliwością swoją. Także bywa niezbożnik, który długo żyje złości swojej. Z tego wersetu można wnosić, że sprawiedliwość nie zawsze popłaca. No powiecie, co ten knop tutaj takiego głosi? Ale zwróćmy uwagę. My musimy sobie umieć odpowiedzieć właśnie tutaj, co znaczy nie być nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt mądrym. Bo to może przywieść do zguby. Na te słowa, drodzy braterstwo, należy spojrzeć jakby z dwóch stron. Od strony mojej osoby i od strony mego bliźniego. To znaczy, że ja mam zawsze być czynić sprawiedliwość, że ja mam zawsze postępować tak, jak oczekuje tego Ojciec Niebieski, wobec Pana Boga i wobec bliźniego. Mam być zawsze sprawiedliwy. Natomiast na bliźniego mego mam spojrzeć z innej strony. Od strony miłosierdzia. To nie znaczy, że mamy porzucić zupełnie sprawiedliwość. Zwróćmy uwagę tutaj, Salomon w tym 15 wersecie mówi, że sprawiedliwy sprawiedliwością swoją. To nie znaczy, że Bożą, tylko sprawiedliwy sprawiedliwością swoją. A że ludzka sprawiedliwość nie jest zupełną i często jest nieobiektywną, dlatego my musimy to wziąć pod uwagę, że ja jako człowiek mogę sprawiedliwość widzieć zupełnie inaczej, niż widzi to Ojciec Niebieski. Co to jest sprawiedliwość? To wcześniej powiedzieliśmy sobie, że jest to wypełnianie, zgodne wypełnianie prawa Bożego. Co znaczy być natomiast nazbyt przesadnie sprawiedliwym? To znaczy być srogim, domagającym się ścisłej sprawiedliwości, wymierzającym ostry sąd, ostrą krytykę, potępienie. A Salomon właśnie przestrzega, aby takim nie być. Bo to może doprowadzić tego, który tak postępuje, do zguby. W tym 16 wersecie myślę, że wyraźnie jest powiedziane o tym, że przecze byś miał do zguby przychodzić. Nie zawsze, drodzy braterstwo, to przychodzenie do zguby jest równoznaczne ze śmiercią fizyczną, ale może też być zginieniem duchowym. Na przykład odłączenie, czy odtrącenie od społeczności dzieci Bożych, od społeczności w Chrystusie. Dlatego należy nam to zawsze brać pod uwagę. Ale gdybyśmy tylko mieli jeden dowód, to moglibyśmy powiedzieć, że Salomon w pewnych rzeczach się może i myli. Ale nie tylko Salomon podaje takie zrozumienie, taką myśl, aby nie być nazbyt sprawiedliwym. Pan Jezus też powiedział jedne podobieństwo, które przynajmniej dla mnie sprawia, myślę, że i w społeczności w jakimś stopniu, pewną trudność w zrozumieniu Jego. Gdzie w Ewangelii świętego Łukasza, a w rozdziale 16 od wersetu 1 jest zapisana treść tego podobieństwa. Mówił też i do uczniów swoich: człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, jakoby rozpraszał dobra jego. A zawoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Oddaj liczbę szafarstwa twego, albowiem już więcej nie będziesz mógł szafować. I rzekł on: szafa sam w sobie, cóż uczynię, gdyż Pan mój odbiera ode mnie szafarstwo. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, że gdy będę złożony szafarstwa, przyjmą mnie do domów swoich. Zawoławszy tedy do siebie każdego z dłużników pana swego, rzekł pierwszemu: wieleś winien panu memu. A on rzekł: 100 barył oliwy. I rzekł mu: weź mi zapis twój, a siatrzy prędko napisz 50. Potem drugiemu rzekł: a tyś wiele winien. On mu rzekł, 100 korcy pszenicy i rzekł mu, weźmy zapis twój i napisz 80. I pochwalił pan Safarza niesprawiedliwego i roztropnie uczynił, bo synowie tego świata roztropniejsi są na syny światłości w rodzaju swoim. Podobieństwo to oraz trzy wcześniejsze o zgubionym groszu, o zgubionej owcy i o synu marnotrawnym były powiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w wyniku szemrania faryzeuszy nad działalność Pana naszego, że przyjmuje celników, grzeszników i jada z nimi. Oni się temu sprzeciwiali, że jeżeli chciałby być kimś wielkim, chce być nauczycielem, to co powinien? Przestawać z takimi, którzy są nauczycielami. Taka myśl była nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Dlatego to podobieństwo o niesprawiedliwym szafarzu w ogólności odnosimy właśnie do faryzeuszy i nauczonych w piśmie. Bo oni wśród narodu izraelskiego uważali się za sprawiedliwszych od innych. Dlaczego? Czy mieli jakieś podstawy? W ich zrozumieniu, wtedy kiedy modlili się w miejscach publicznych, pokazywali tym, że są ludźmi nabożnymi. Czyli ich działanie było raczej wystawione na to, aby byli podziwiani przez ludzi. Być może, że intencją ich było również, aby pobudzić, pociągnąć innych do takiego postępowania, ale jeżeli by tak było, to zapomnieli słów Pana naszego. Ale ty, gdy się modlisz, wnidź do komory swojej. Oni dawali przecież jałmużny, dziesięciny, pościli. Było to złym? Nie, drodzy braterstwo. Było to dobre. Ale jeżeli wynikało to z czystości intencji, jeżeli było to szczerym, to było to rzecz bardzo dobrą. Pamiętamy modlitwę faryzeusza. Nie będziemy może odczytywać, braterstwo z pewnością pamiętają dokładnie to, co jest powiedziane w 18 rozdziale. Że modli się dwoje ludzi, faryzeusz i celnik. I jeden najpierw wychwala swoje zalety. Daje dziesięciny, poszcze. I nie jest taki jak ten, na przykład celnik. A ten biedny celnik co mówi? Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. I tam Pan pyta się, i który z nich odszedł usprawiedliwiony? Odszedł celnik. Bo i on widział w sobie winę. On nie wychwalał się, że jestem ubogim, skromnym. Tylko mówi, Boże, odpuść mi mnie grzesznemu. Druga taka cecha nauczonych w piśmie i faryzeuszy to, że uważali siebie za wyższych nad innych. Ale też myślę, że oni uważali i nakładali, tym samym nakładali na lud ciężary, których sami nie wypełniali. Tego nie czynili, ale lud tym obciążali. Dlatego Pan Jezus przez to podobieństwo pokazał, jak powinni oni postępować z ludem, aby otrzymać uznanie od Pana Boga. Jeżeli oni by rzeczywiście tak czynili, jak postępuje nasz Ojciec Niebieski, to rzeczywiście byliby tak uznani. Sami będąc sprawiedliwi sprawach Pana swego wobec innych jako szafarze powinni okazać miłosierdzie, drodzy braterstwo. Czyli to jest ta nauka, że ja sam będąc sprawiedliwym, postępując sprawiedliwie, bo tak powinienem czynić, wobec bliźniego mojego powinienem okazywać wielkie miłosierdzie. Po to, drodzy braterstwo, aby ci dłużnicy pańscy mogli oddać Panu chociaż to, co byli w stanie oddać. Być doskonałymi na tyle, ile jest w stanie być doskonałym w ciele ludzkim. Właśnie to jest pokazane w podobieństwie wypowiedzianym przez Pana. Ale my to podobieństwo, drodzy braterstwo, zastosujemy w tej chwili do siebie. I tak w pierwszym wersecie czytamy, że był człowiek bogaty. Tym bogatym to jest nasz Ojciec Niebieski. I nasz Ojciec Niebieski miał szafarza. A tym szafarzem jest każdy z was, który uczynił przymierze z Panem Bogiem. To jest Jego lud święty. Szafarz według słownika wyrazów obcych znaczy zarządzający, porządkujący, dozorujący gospodarstwem, rozdający, mający klucze. I zwróćmy uwagę, co pisze święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, a w 4 rozdziale i werset od 1. Tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tegoś więc szukając przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wierny. Ale u mnie to jest najmniejsza, żebym był od was sądzony, albo od sądu ludzkiego, lecz i sam siebie nie sądzę. Albowiem choć nic nie ma na się nie wiem, wszakże nie przeto jestem usprawiedliwiony, ale ten, który mnie usądzi, Pan jest. Czyli my jesteśmy szafarzami rozlicznych tajemnic Bożych. Jesteśmy sługami Chrystusowymi. Należymy do Chrystusa, do Pana naszego, a On był tym, który służył. I od każdego szafarza, tu święty apostoł Paweł, wymagane jest, aby znaleziony był jakim? Wiernym. A sprawiedliwy? Czy wierny, a sprawiedliwy jest tym samym? Czy jest różnica? Myślę, drodzy braterstwo, że jest różnica. Że wierny to jest ten, który wykonuje wolę Pana swego, postępuje według wymagania Pana swego, czyni tak, jak postępuje Pan jego, wczuwa się w ducha Pana swego. Wypatruje tego, czego oczekuje od niego Pan. I to czyni. To jest wierny. Natomiast sprawiedliwy pomija to wszystko. Trzyma się ściśle prawa litery, prawa, które jest dane. Do wierności, drodzy braterstwo, dopuszczone jest miłosierdzie i współczucie. Do sprawiedliwości nie. Tak więc podobieństwo to uczy nas, jak postępowałby człowiek ziemski. Bo tutaj było zaznaczone, że synowie światłości czasami w tych rzeczach uchybiają. Ziemski szafarz, zarządca, właśnie postąpiłby jak ten, który tutaj żeśmy czytali w podobieństwie pańskim. On zmniejszył dług. Ale czy jego dług? Dług wobec Pana. Dług, który był winien inny szafarz Panu swemu. Co to mu dało? Popatrzmy, jak ten szafarz roztropnie, Pan pochwalił później tego szafarza, pochwalił, że roztropnie uczynił. Bo odniósł sam korzyści. Nie tylko, że dopomógł, aby ten dłużnik mógł cokolwiek spłacić Panu, ale i sam odniósł też korzyści. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Więc każdy szafarz, który będzie okazywał miłosierdzie, on też będzie miał korzyść, bo też będzie dostępował miłosierdzia. I to, co czytaliśmy, mówi ten szafarz, wiem, co uczynię. Zmniejszę dług. A wtedy przyjmą mnie do przybytków swoich, do domów swoich. Czyli czynił to po to, aby sam również odnieść korzyści. Szafarz za takie postępowanie otrzyma od Pana pochwałę. Chociaż ciągle jest ten szafarz nazywany szafarzem niesprawiedliwym. W 8 wersecie wyraźnie jest powiedziane, że jest ciągle nazwany przez Pana szafarzem niesprawiedliwym. I to, drodzy braterstwo, powinno nas uczyć, że gdzie tylko to jest możliwe, powinniśmy stosować miłosierdzie i współczucie. Nie zawsze stosować i wymagać ścisłej sprawiedliwości wobec innych. O tym szafarzu było powiedziane w podobieństwa, że jakoby rozpraszał dobra. Czyli, że nie było oficjalnie tak zdecydowanie prosto, że rozpraszał. Bo jakoby to przywodzi na myśl, że nie jest to aż takim w 100% pewnym. Jakoby to znaczy stosowanie miłosierdzia, współczucia, a nie tylko stosowanie samej sprawiedliwości. To jest wypełnieniem woli i Ducha Pańskiego, bo Bóg jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. To, co wcześniej wspomniałem w psalmie 85, a w wersecie 15, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej, ale dalej ten werset, co mówi? Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Że podstawą działania naszego Ojca Niebieskiego jest sprawiedliwość, ale wcześniej stosuje miłosierdzie. Przykład ze Słowa Bożego. Kiedy Pan nas stworzył, człowieka Adama był doskonały. Ten człowiek przestąpił prawo Boże. Pan Bóg wykonał na nim sprawiedliwy sąd. Ale wcześniej co uczynił Pan Bóg? Okazał mu miłosierdzie i przygotował odkupiciela. Baranek przygotowany od założenia świata. Wcześniej, nim został stworzony człowiek, został przygotowany za niego odkupiciel. Apostoł Święty Paweł, jak czytaliśmy w liście do Koryntów, mówi o nas jako o szafarzach tajemnic Bożych. Nam Pan nasz objawił swojego Ojca. To, co dotąd było nieznane dla człowieka, to nam zostało to objawione. Bo Pan powiedział, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Czyli dostąpiliśmy wielkiego przywileju. Objawienia wielkiej tajemnicy, dotąd było człowiekowi nieznane, teraz zostało objawione. Wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Nam został też objawiony ten wielki, wspaniały plan Boży względem uwolnienia człowieka z niewoli grzechu i śmierci. Nam została objawiona To wysokie powołanie wyboru Kościoła. Nam została objawiona możliwość restytucji, powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Nam zostało objawione to, że przyjdzie po tym czasie wspaniałe Królestwo Boże. My jako szafarze, kiedy możemy rozpraszać te dobra pańskie? Tyle nam zostało dane. Ale czy jesteśmy już bezpieczni? Czy nie jesteśmy zagrożeni tym, że możemy rozpraszać dobra pańskie? A jeżeli tak, to musimy się zastanowić, kiedy. Kiedy my możemy rozpraszać dobra pańskie? Szafarz, tak jak wspomniałem, znaczy porządkujący. To jest przez rozpoznanie prawd Bożych. Naszym obowiązkiem jest rozpoznawanie prawd Bożych. I jest dana nam ta wielka możliwość. Pan dał nam tą możliwość przez Syna swojego, przez świętych apostołów. I po dzień dzisiejszy wysyła do nas różnych posłańców, sług, którzy nam w tym pomagają. I jeżeli my będziemy to zaniedbywać, ten wielki przywilej poznawania prawd Bożych, będziemy rozpraszać dobra pańskie? Szafa znaczy też dozorujący. Dozorować, czyli czuwać nad zachowaniem ich czystości, tych nauk. To, co poznaliśmy, to naszym obowiązkiem jest czuwać, aby one były w czystości. Aby z zewnątrz się nic nie dostawało. Aby żadna myśl ludzka nie była łączona z nauką płynącą od Ojca. Szafarz to rozdający i mający klucze. Mający klucze umiejętności. To każde dziecko Boże, każdy członek ciała Chrystusowego otrzymał taki klucz Boży. Pamiętamy, kiedy stali u apostołowie spłodzeni z Ducha Świętego, to dotąd ten bojaźliwy Piotr staje oficjalnie i przedstawia prawdy Boże. Otrzymał Ducha umiejętności, ten klucz umiejętności. Używa go do Żydów, używa go i do pogan, i do Korneliusza. My, poznając te czyste, wspaniałe prawdy Boże, powinniśmy rozdawać, bo to jest rola szafarza, rozdawać, głosić, udzielać to naszym bliskim. Jeżeli tego zaniedbujemy, jeżeli tego nie czynimy, to nie znaczy, że rozpraszamy dobra pańskie. A najbardziej, drodzy braterstwo, rozpraszamy dobra pańskie wtedy, kiedy sami nie stosujemy tych nauk, tych prawd w naszym życiu. Jeżeli nie wypełniamy naszego ślubu ofiary, to wtedy rozpraszamy dobra pańskie. Pan powiedział: tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Jeżeli my takimi nie jesteśmy, tą światłością na świecie, jeżeli od nas nie bije ta światłość i nie postępujemy w naszym życiu według tej światłości, to wtedy znaczy, że niedostatecznie chwalimy naszego Ojca Niebieskiego, a tym samym rozpraszamy dobra pańskie. Drodzy braterstwo, musimy sobie uświadomić i pamiętać o tym, że przyjdzie czas śmierci, że trzeba będzie stanąć przed Panem i zdać liczbę szafarstwa swego, rozliczyć się z naszych słów, uczynków, z naszej ofiary. My powinniśmy mieć świadomość, że przyjdzie czas, Kiedy też powiemy, tak jak ten szafarz powiedział, kopać nie mogę, bo na umysł nasz stanie się mniej sposobny na przyjmowanie prawdy Bożej, na Słowa Bożego. Wiemy, że często, nie już często dotyka, bracia w pewnych podeszłych latach mówią, no pewne rzeczy kiedyś wiedziałem, dzisiaj zapominam. I tak rzeczywiście jest. Zdarza się, drodzy braterstwo, że wydaje mi się, że te rzeczy, które były kiedyś za dzieciństwa, lepiej pamiętam, nim te, które były sprzed kilkunastu lat. Czyli musimy czynić wysiłki, abyśmy nie powiedzieli, że kopać nie mogę. Ale wiemy też, że inne niebezpieczeństwo też grozi. Że może przyjść też czas, że szatan spowoduje pewnego rodzaju trudności, które staną na przeszkodzie w spokojnym, wolnym zgromadzaniu się, tak jak zgromadziliśmy się dzisiaj. I możemy korzystać z tych obietnic Bożych. Słuchaj tych wspaniałych nauk ze Słowa Bożego. I wtedy, drodzy braterstwo, jeżeli by to zaistniało, to może bardzo szybko okazać się, że pomimo wielu lat w szkole Chrystusowej nie potrafimy rozeznać między dobrym a złym. A jest to rzecz konieczna. Może się okazać, że nie będziemy w stanie określić, wiele winniśmy Panu. A wiemy, tam każdy ten winien Panu swemu powiedział, co jest winien, ile jest winien. I my też musimy mieć tą świadomość. Już dziś powinniśmy wiedzieć, wiele zawdzięczamy, wiele winniśmy Panu. Wtedy będzie to oddziaływać, drodzy braterstwo, pozytywnie na nasze widzenie innych. Jeżeli ja będę widział, co mi nie dostaje, ile otrzymałem również od Pana łaski, miłosierdzia, to mi łatwiej będzie stosować to wobec bliźnich. Być może też, że zachowamy się jak niesprawiedliwy szafarz, bo nie będziemy egzekwować sprawiedliwości wobec przestępujących prawo Boże czy grzeszącego przeciwko bliźniemu. Okazywanie miłosierdzia, drodzy braterstwo, jest rozpraszaniem dobra Pana, którym jest sprawiedliwość. Bo przecież Pan nie nazwał zmniejszenie długu, że to było sprawiedliwym. Bo dalej nazywa, tak jak wcześniej wspomniałem, po uczynieniu tego nazywa szafarza niesprawiedliwym. Jednak pochwala go za to, co uczynił. Że uczynił roztropnie, że uczynił przebiegle. Dlaczego uczynił roztropnie? Na czym ta roztropność polegała? Bo była dana możliwość dłużnikowi oddać dług według możliwości jego. Widocznie więcej nie mógł, więc szafarz zdecydował, oddaj tyle, ile możesz. Przebiegle, bo sam z tego osiągał korzyści. W Ewangelii Mateusza są zapisane takie słowa w 7 rozdziale, a w 2 wersecie. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie. Jaką miarą mierzycie, takim wam odmierzone będzie. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, o tych słowach. Jeżeli ja dzisiaj potępiam bliźniego, potępiam brata, osądzam, to i takim sądem będę osądzony. Jaką miarą mierzę brata, bliźniego, taką mi i odmierzone będzie. Każdy z nas powinien tak roztropnie postępować wobec brata i bliźniego, aby to przyniosło pożądany przez naszego Ojca Niebieskiego pożytek. Czy Pan Bóg takie postępowanie pochwala? Tak, bo właśnie nasz Ojciec takim jest. On, nasz Ojciec tak postępuje. Bo gdyby było inaczej, drodzy braterstwo, to nie pozostałoby przy życiu żadne ciało. Żaden człowiek. I jest inne podobieństwo zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, a w rozdziale 18 i werset od 23. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, królowi, który się chciał rachować z sługami swymi. A gdy się począł rachować, stawiono mu jednego, który był winien 10 tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego i dziadki i wszystko, co miał i dług oddać. Upatrzy tedy sługa on, pokłonił się mu się mówiąc, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko oddam. A użaliwszy się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedłszy on, sługa znalazł jednego z półsług swoich, który był winien 100 groszy. A porwawszy go, dusił go mówiąc, oddaj mi, coś winien. Przypatrzy wtedy on sługa jego do nóg jego, prosił go mówiąc, miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale szedłszy, wrzucił go do więzienia, aby oddał, co był winien. Ujrzawszy tedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy, oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Tedy zawoławszy go pan jego, rzekł mu, sługo zły, wszystek on dług odpuściłem ci, żeś mi nie prosił. A żeś i ty nie miał zmiłować nad współsługą twoim, jaką się mi ja zmiłował nad tobą? A rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu było, był winien. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu serc waszych upadków ich. Myślę, drodzy braterstwo, że bardzo treściwe podobieństwo wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj tym królem, człowiekiem królem jest w nim pokazany nasz Ojciec Niebieski. Słudzy to wszyscy usprawiedliwieni, wszyscy poświęceni, wszyscy ofiarowani Panu Bogu. I wiemy, że każdy był winien dług Panu. I jak czytamy w 24 wersecie, czytaliśmy, jeden był winien 10 tysięcy talentów. Tak każdy z nas ma dług, grzechy sprzed poświęcenia naszego. Grzech Adamowy i wynikający z tego przestępstwa i grzechy, wynikające z tego grzechu. Bo w wyniku grzechu Adamowego zostaliśmy zaprzedani. Rodzaj ludzki został zaprzedany właśnie przeciwnikowi, grzechowi i śmierci. A dusza, która grzeszy, ta umrze, jest powiedziane. I zobaczmy, co zrobił ten sługa. I my, on poszedł, prosi Pana, upadł na kolana i prosi Pana, aby okazał mu miłosierdzie. I my, kiedy zrozumieliśmy nasz grzech, nasz grzeszny stan, że sami nie jesteśmy w stanie się z tego uwolnić, spod tego potępienia, że nie jesteśmy w stanie oddać długu, upadliśmy na kolana, prosząc o pomoc Chrystusa, udając się do Jego świętej ofiary. W pokorze serca Pokłoniliśmy się, tak jak jest powiedziane. Pokłoniliśmy się, to jest pokazane nasze poświęcenie. Na służbę Panu. Tym samym Pan Bóg okazał nam miłosierdzie. Uwolnił nas przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa spod potępienia grzechu Adamowego. Czyli dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Ale teraz ten usprawiedliwiony sługa wychodzi i spotyka innego swego współsługę. Nie obcego, tylko współsługę. Będąc sam usprawiedliwiony, czysty, bez grzechu, sprawiedliwy, znajduje tego współsługę, czyli też usprawiedliwionego, który był mu winien 100 groszy. Drodzy braterstwo, te 100 groszy to nasze zobowiązania, nieprawości, grzechy popełnione jeden wobec drugiego. Nasze upadki uczynione jeden względem drugiego. Co robi ten sługa? Dusi go. Oddaj, coś winien. Domaga się ścisłej sprawiedliwości. Ale sprawiedliwości Bożej? Nie, sprawiedliwości swojej. Bo Bożą sprawiedliwość, jak czytaliśmy w psalmie, uprzedza co? Miłosierdzie. I gdyby ten sługa, domagając się sprawiedliwości, domagając się zwrotu długu, okazywał miłosierdzie, byłoby wszystko dobrym. Bo przecież on sam wcześniej prosił Pana swego o to, aby okazał jemu miłosierdzie. I Pan okazał takie. Ale on dusi swego współsługę. Co to znaczy? W jaki sposób to można czynić? Można to czynić przez narzucanie naszej woli, naszej własnej sprawiedliwości, przez krytykę i potępianie niemalże wszystkiego i wszystkich. To jest to duszenie. Staje się wręcz ta sprawiedliwość nasza, staje się wręcz uciążliwą. A Pan Bóg nikogo sądem ani sprawiedliwością ostrą nikogo nie trapi. Dusił go i wrzucił go do więzienia. Całkowicie potępił, odrzucił od społeczności. Nie miał go dalej za współsługę. Patrząc oczyma, drodzy braterstwo, tego sługi, zaznaczam, patrząc oczyma tego sługi. I sposobem jego postępowania, jego sposobem myślenia. Pan Bóg postąpił wobec niego niesprawiedliwie, bo cały dług mu odpuścił, a on swemu dłużnikowi nie. Tym samym wskazał, że Pan Bóg jest Bogiem niesprawiedliwym. Przy ubieganiu się o odpuszczenie grzechów musimy grzesznikowi grzechów musimy mieć na świadomości, drodzy braterstwo, i rozumieć to, że grzesznik też musi się do tego przyznać. Przyznać się, że taki dług istnieje i to uczynić szczerze. W przeciwnym razie postępowanie poza okazaniem skruchy będzie tylko takim błądzeniem jakby w ciemności. Jeżeli ktoś nie będzie rozumiał swego stanu grzesznego i nie będzie okazywał świadomości skruchy, to nadal będzie pozostawał w niesprawiedliwości. Bo to będzie tylko zewnętrzne, pozorne. Nie nastąpi przemiana. Jak czytamy w podobieństwie, gdy Pan dowiedział się, co uczynił sługa współsłudze swemu, to co 34 werset powiada, że rozgniewał się Pan i podał go katom. Każdy ze sług Bożych, jeżeli nie będzie świadomie i dobrowolnie według Ducha Bożego wypełniał ofiary, będzie oddany uciskowi prowadzącemu do wyniszczenia ciała. Ażeby oddał wszystko. Wszystko to, co poświęcił, co ofiarował, co przyrzekł Panu przy składaniu swojej, przy czynieniu swojej ofiary. Bo jeżeli nie, to powiedziane jest, że to doprowadzi go do zguby. Tak jak powiedział Salomon. Każdy sługa, grzesznik, musi widzieć, ile i wiedzieć, ile jest winien Panu. Jeszcze jeden przykład chciałbym wspomnieć ze Słowa Bożego. W drugiej księdze Samuelowej jest zapisana historia króla Dawida. Wiemy, popełnił grzech. I kiedy przyszedł Natan, prorok Natan, aby go upomnieć, i gdy przedstawił to w taki obrazowy sposób, to Dawid wydał wyrok, że winien, ten człowiek jest winien śmierci, nie wiedząc, że wydaje wyrok na siebie. Ale kiedy to zrozumiał, wtedy Dawid rzekł: zgrzeszyłem Panu. Dawid zrozumiał to, co uczynił, że uczynił grzech, nieprawość. Kiedy to nastąpiło, kiedy Dawid zrozumiał i przyznał się do popełnionego grzechu, nastąpiło też przebaczenie. I jest w 13 tam wersecie powiedziane, tego 12 rozdziału 2 Samuelowej: Pan też przeniósł grzech twój, nie umrzesz. Możemy powiedzieć, że Dawidowi zostało w tym momencie przebaczone 20% z podobieństwa o niesprawiedliwym szafarzu. Zapisz 80, bo 20 zostało ci przebaczone. Co zostało przebaczone Dawidowi? On przecież wcześniej wydał wyrok na tego człowieka, że winien jest śmierci. A prorok mówi mu: za to, że się przyznałeś, uznałeś swój grzech, zgrzeszyłem Panu, to jest pierwsze, nie umrzesz. Drugie, Pan przeniósł grzech twój. Co to znaczy? Czyli inaczej, że jakby odpuścił. A to zostało okazane Dawidowi przez to, że nadal zostaje Dawid w społeczności z Panem Bogiem. Że nadal jest mężem według serca Bożego. Że nie został pozbawiony również tronu. A co zostało odpuszczone, a co nie? Czyli odpuszczone mu było to, że pozostał nadal na tronie królewskim w społeczności z Panem Bogiem. A nie odpuszczone, wiemy, że powiedziane o nim było tak: nie odejdzie miecz z domu twego aż na wieki. I od tego czasu ten mąż według serca Bożego ciągle łeb prowadził wojny i nazwany jest mężem krwi. Nie zostało mu przebaczone, bo zostało wzbudzone zło z jego domu i w jego domu. Brat zgwałcił siostrę. Amon, Tamar. Zabicie Amona przez Absaloma. Nie własnymi rękoma, tylko rękoma sług. Bunt Absaloma przeciwko Dawidowi. I Dawid musi uciekać z domu swego. To nie zostało mu przebaczone. Ale to nie wszystko. Grzech Dawida został wyjawiony przed całym Izraelem. No dobrze, przed całym Izraelem, ale tam jest też powiedziane, że i przed słońcem, czyli przed całym światem. Czy musiało do tego dojść? Czy nie wystarczyło, żeby tylko przed Izraelem? Czy my musieliśmy się też o tym dowiedzieć, grzechu Dawida? Tak. Abyśmy z tego nauczyli się pewnej lekcji. Dalsza kara to śmierć syna Bersheby. To wszystko Dawid oddaje jako dług. Te pozostałe 80%. Ze strony słów Dawida, te, które wypowiedział, że jako żywy Pan, że godzien śmierci jest mąż, który to uczynił. Też wynikało, że Bóg wobec tego przestępcy postąpił niesprawiedliwie, bo okazał miłosierdzie temu przestępcy. Natomiast Dawid wypowiedział te słowa, okazał się, drodzy braterstwo, właśnie nazbyt sprawiedliwym. Wypowiadając te słowa, okazał się nazbyt sprawiedliwym. Osądził na śmierć. A Pan Bóg darował przecież mu życie i koronę. Społeczność ze sobą. Wiemy, że w prawie zakonu, że prawo zakonu też nie przewidywało śmierci za zabranie jednej owcy. Ale wynagrodzenie czwórnasób strat. Jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, a 22 rozdział i od wierszu pierwszego. I wiemy, że Dawid zapalił się gniewem, za szybko osądził winnego, osądzając jednocześnie siebie. I przeczytajmy sobie słowa w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 1-2 werset. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzeni sądzicie, takim sądzeni będziecie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzone będzie. A czemuż widzisz dźbło w oku brata twego, a belki, która jest w oku twoim, nie baczysz? Albo jako rzeczysz bratu twemu, odpuść im, iż dopuść, iż wyjmęś dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij pierwej belkę z oka twego, wtedy przejrzawszy, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego. Czyli najpierw starajmy się rozsądzić siebie. Starajmy się stać sprawiedliwymi. A później, okazując miłosierdzie, uczmy sprawiedliwości innych. Jak powinien postąpić Dawid? Powinien poznać okoliczności zaistniałe, wniknąć w serce przestępcy, zrozumieć, dlaczego tak postąpił. Powinien sprawę poddać pod rozwagę, pod rozsądzenie. I wtedy, kiedy stała się jasną, mógł wydać właściwy sąd. Dawid na tego bogatego powinien spojrzeć z miłosierdziem. Być może człowiek ten nie rozumiał jeszcze prawa Bożego. Tak myśmy powinni patrzeć. Być może, że ktoś jeszcze nie w pełni rozumie prawo Boże. Jeszcze mu nie zupełnie zostało objawione. Nie dopatrując się przyczyn dlaczego. Bo wiemy, że mogą być różne przyczyny. Przez zaniedbanie, ale też i niemożliwość tego przyjęcia. Dawid powinien, aby prawo Boże zostało zachowane, owce powinien nagrodzić czwórnasób. Lecz życie powinno być darowane przestępcy. Dlatego, drogi bracie, siostro, nie bądź nazbyt sprawiedliwy. Nie bądź sprawiedliwy sprawiedliwością swoją. Ale pamiętajmy, że sprawiedliwość i sąd, sprawiedliwość i sąd Boży uprzedza miłosierdzie i prawda. Wtedy, kiedy będziemy umiejętnie, we właściwy sposób stosować prawo Boże, zasadę postępowania Bożego, będziemy we właściwy sposób umieli osądzić każdą rzecz, każdą sprawę. Tylko rozsądzając te rzeczy, pamiętajmy na miłosierdzie, abyśmy też i sami miłosierdzia dostąpili. Amen.